Jest 17:04 na naszych zegarach w akademickim Radiu Luz. Jest środa, to oznacza, że rozpoczynamy naszą audycję na synapsach. Dzisiaj będziemy kontynuować wątek z soboty, czyli wątek koronawirusa, o którym trzeba dużo i głośno mówić, żeby też nasze społeczeństwo uświadamiać. I dzisiaj w takim duecie się dobrałyśmy mocno genetycznym, bo jesteśmy razem jako absolwentki genetyki z wami dzisiaj. Martyna Dziakowicz i...
Marta Gil.
Dla Marty jest to debiut, ale mam nadzieję, że sporo ciekawych rzeczy wam o tym poopowiada, bo też pracuje w tej tematyce na co dzień, więc będzie mogła wam zdradzić, jak wygląda między innymi przygotowywanie testów i praca nad tym w laboratorium. Także bądźcie z nami do 18:00, dużo ciekawego się od nas dowiecie.
Włącz się na 91,6 FM.
Dzisiaj na synapsach bardzo genetycznie w ujęciu koronawirusa i warto dodać też oczywiście, Ola Grzebalska będzie dbała o to, żeby nas dobrze tutaj było słychać na antenie w ciągu tej godziny. I zacznijmy może w takim razie od początku, czyli od tego, co wymaga wyjaśnienia, jak tego koronawirusa w ogóle można u nas wykrywać, a ten test nazywa się testem PCR w skrócie. Więc może rozwiniemy w ogóle, o co w tym wszystkim chodzi, Marta.
Tak, PCR, czyli reakcja łańcuchowej polimerazy, to jest taka procedura, która umożliwia nam powielić interesujące nas fragmenty DNA. I aby powielić takie fragmenty, najpierw musimy taki kwas nukleinowy, czyli DNA lub RNA, wyizolować, a później możemy już przygotować się do jego namnożenia. Do tego namnożenia będą nam potrzebne startery oraz inne niezbędne substraty służące do tego, aby udało nam się powielić nasz kwas nukleinowy. Dodatkowo potrzebne są również odpowiednie bufory, aby zapewnić odpowiednie pH reakcji,
tak jest.
Które jest bardzo ważne, odpowiednia temperatura też jest bardzo ważna. Jednak w przypadku diagnostyki koronawirusa nie jest to taki typowy PCR, tylko jest troszeczkę taki odmieniony, nazywa się real-time PCR lub inaczej qPCR. To jest bardzo czuła i precyzyjna technika. Pozwala nam analizować kwasy nukleinowe w komórkach, tkankach, w naszych próbkach pod względem ilościowym, ale co ciekawe, w czasie rzeczywistym, czyli w trakcie jak idzie nasza reakcja, możemy podglądać, jak tam wygląda to nasze powielanie naszego materiału genetycznego. To powielanie jest możliwe wtedy, kiedy w naszej próbce będzie możliwość przyłączenia się starterów do sekwencji na przykład DNA czy
czyli
RNA.
Czyli takich znaczników specjalnych.
Znaczników, tak dokładnie, jest. Tak. Dobrze, Martyna, poprawiam, jakbym się zagalopowała troszeczkę tutaj. Jeżeli te startery odkryją taką specyficzną sekwencję, na przykład właśnie sekwencję wirusa, wtedy ten odcinek namnażają i to jest właśnie widoczne później w analizie na wykresie. W jaki sposób możemy wyznaczyć to stężenie tego produktu, tej reakcji? A właśnie w taki, że odbywa się to poprzez użycie barwnika fluorescencyjnego, który wraz z każdym cyklem reakcji, dlatego że jest to reakcja cykliczna, zmienia się jego intensywność. Ta intensywność jest proporcjonalna do ilości produktu reakcji.
Warto może tutaj dodać też, że ta reakcja rozpoczyna się od tego, że nasza nić zostaje najpierw rozpleciona. Potem dołączane są te startery, czyli znaczniki, które pomogą nam te dane fragmenty wyznaczyć i stopniowo nam tego materiału coraz bardziej przyrasta. Więc stąd wymaga się od pobrania od pacjentów tylko fragmentu tak naprawdę tego materiału, który potem zostanie namnożony do niewiarygodnych ilości. Ale tutaj w tym kontekście warto też zaznaczyć, jak ważne jest pobranie, dobre pobranie materiału i pobranie go z odpowiedniego miejsca ciała u pacjenta, prawda?
Dokładnie, to jest bardzo kluczowe, dlatego że od pacjentów najlepiej pobierać ten materiał w okresie minimalnie 48 godzin po kontakcie z osobą dodatnią, z osobą zakażoną. Ważne jest, żeby również był właśnie, tak jak powiedziałaś, ten materiał pobrany z dobrego miejsca, czyli z nosogardzieli lub z tylnej części gardła. Musi też to być zrobione w sposób bardzo precyzyjny i ostrożny, żeby nie doszło na przykład do zanieczyszczenia tej próbki.
Tak, i my często powtarzamy, że wystarczy pobrać ślinę, a to nie do końca tak jest, bo my pobieramy komórki z nabłonka. Dlatego tak ważne jest, żeby ten wymaz był dokładny, konkretny i jednak gdzieś tam ten patyczek nieco głębiej wsadzony, żeby ten materiał rzeczywiście dobrze pobrać, zabezpieczyć go potem i dobrze do laboratorium przetransportować. Także jak widzicie, to nie jest takie oczywiste i proste, jakby się mogło wydawać w tych wszystkich krokach. I to jest podstawowa technika. Ta technika PCR, która pomaga nam namnażać materiał genetyczny wirusa, jest podstawową techniką rekomendowaną przez Światową Organizację Zdrowia, ale poza techniką genetyczną istnieje też sposób na wykrywanie przeciwciał. To już jest proces nieco bardziej skomplikowany, bo tutaj wymagany jest nieco dłuższy czas, dlatego że te przeciwciała muszą się u nas w ciele wytworzyć. Dlatego nie ma sensu robienie takich testów tuż po tym, kiedy mamy wrażenie, że będziemy mieli kontakt z zakażonym i chcemy natychmiast zbadać, czy ta reakcja u nas zachodzi. Natomiast wiemy, że istnieją takie testy bardzo szybkie, które łatwo mogą sklasyfikować, pobierając od nas krople krwi. Po prostu wykrywamy w ten sposób, czy wirus u nas istnieje, czy nie. Natomiast istnieje też test ELISA, czyli test nieco bardziej zaawansowany na obecność przeciwciał. I w ten sposób możemy wykryć dwie klasy przeciwciał, które są obecne w naszym ciele. Przeciwciała IgM, IgG, być może niektórzy pamiętają ze szkoły. IgM to są takie przeciwciała, które są obecne, kiedy rzeczywiście infekcja jest aktywna u nas w ciele. Wtedy ich poziom jest wysoki. Natomiast IgG wytwarzają się po czasie, po przejściu. Utrzymują się w ciele nieco dłużej w takiej liczbie. A jak wygląda już sama praca w laboratorium i dlaczego nie jest taka łatwa, szczególnie pracując na zmiany, to o tym porozmawiamy za chwilę.
Włącz się na 91 i 6 FM.
W naszej audycji Martyna i Marta, czyli dwie genetyczki u nas w ekipie redakcyjnej, staramy się wam trochę uświadomić tę sytuację od strony laboratoryjnej, jak to wszystko u nas wygląda. I wspomniałyśmy wam już o tym, że jeśli chodzi o diagnostykę, to najlepiej jest skorzystać z testów PCR. I teraz może warto skorzystać z tego, że Marta ma trochę praktyki laboratoryjnej i zapytać, czy takie podejrzenia ludzkości, które krążą, że nie warto tych testów robić, są prawdziwe czy nieprawdziwe?
Wydaje mi się, że troszeczkę są nieprawdziwe, dlatego że różne te wątpliwości wynikają z różnych rzeczy. Naprawdę te testy są wiarygodne i dużo ludzi, całe ekipy tam, które pracują w laboratoriach covidowych, mam na myśli nie tylko diagnostów laboratoryjnych, ale też biotechnologów, biologów, genetyków, mikrobiologów, starają się, żeby te testy były jak najlepiej przeprowadzone, wiarygodne, więc myślę, że te obawy są niezbyt uzasadnione.
Mhm. Wspomniałyśmy też o tym przed chwilą, że warto jest pobrać ten materiał prawidłowo od pacjenta i dużo zależy od tej osoby, która go pobiera jednak. Do tego też warto przyłożyć sporą uwagę. I co się potem dzieje z takim materiałem, który zostaje pobrany od pacjenta?
Później taki materiał jest transportowany do nas, czyli do laboratorium. Następnie taka próbka podlega rejestracji, następuje przyjęcie takiej próbki, opisanie jej. No i następnie już z takiej papierkowej roboty przechodzimy do roboty typowo laboratoryjnej, kiedy przygotowujemy próbki do izolacji RNA, dlatego że tym kwasem nukleinowym, który nas interesuje, jest RNA, dlatego że ludzie zakażeni oprócz swojego RNA mogą właśnie posiadają także RNA wirusa, więc następnie przeprowadzamy izolację RNA, najczęściej jest ona automatyczna, czyli wsadzamy próbki odpowiednio nakładając na płytkę do specjalnych maszyn, które nam izolują to RNA, następnie przeprowadzamy już tą wspomnianą wcześniej reakcję qPCR, również przygotowujemy tą reakcję, nastawiamy ją, a po przeprowadzeniu tej reakcji możemy analizować wyniki.
Ile łącznie trwa oczekiwanie na taki wynik?
To jest właśnie ciekawe pytanie. Nie można tak na nie odpowiedzieć w prosty sposób, dlatego że w laboratorium dzieją się różne rzeczy, ale najczęściej jest to czas od 6 do 9 godzin. Chyba że tak jak teraz mamy w tym okresie, próbek jest bardzo dużo i musimy pamiętać, że w tych laboratoriach pracują właśnie tylko ludzie, a pracują też i maszyny, które mogą płatać figle. I dlatego ten czas oczekiwania może się troszeczkę różnić.
Ta technika PCR, ona wymaga też sporo czasu bycia tego materiału w maszynie, więc my tego czasu nie możemy przyspieszyć, nie możemy nic z tym zrobić, musimy dzielnie czekać.
Dokładnie.
A do tego dochodzi czas przygotowywania próbki naszymi ludzkimi rękami przed i po i później wpisywanie tego wszystkiego do systemu, a jak wiemy, im więcej próbek, tym więcej problemów z tym wszystkim. A co jeśli chodzi o wasze bezpieczeństwo w laboratoriach? Jak to wygląda od tej strony?
Tak, ja się śmieję, że to jest taki ubiór, który nas przygotowuje do lotu w kosmos. Mniej więcej tak właśnie wyglądamy, to znaczy jesteśmy bardzo dobrze zabezpieczeni, ubrani w kombinezony, w maseczki ochronne, w przyłbice, w dwie pary rękawic, dodatkowe rękawki, nakładki na buty. Jesteśmy otaśmowani od stóp do głów, więc naprawdę jesteśmy bezpieczni. Do tego używamy komór laminarnych, które też mają za zadanie chronić nas przed tym wirusem.
Czyli jak możecie usłyszeć i zobaczyć swoimi oczami wyobraźni, ta praca jest naprawdę wymagająca, wymaga dużo cierpliwości od tego, który tą próbkę analizuje i wierzcie, że naprawdę dużo siły się w to wkłada, żeby te wyniki były jak najbardziej wiarygodne dla pacjentów i oby negatywne, tego wam życzymy, jeśli będziecie się badać wkrótce.
Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM.
Teraz może trochę o sekwencjonowaniu koronawirusa opowiemy wam. To jest taka technika bardzo, bardzo użyteczna w genetyce, która jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy poznawaliśmy chociażby nasz ludzki genom, zajmowała kilka lat, żeby to wszystko odkryć. Zresztą Marta tutaj się śmieje i potwierdzi to, bo na to odkrycie czekaliśmy bardzo długo, zresztą sekwencjonowany genom odkryliśmy, poznaliśmy w całości na początku XXI wieku, więc trochę już czasu od tego 2001 roku minęło. A teraz genom tego wirusa sekwencjonowaliśmy dosłownie w kilka tygodni, bo poznaliśmy go już mniej więcej na przełomie stycznia i lutego, co otworzyło drzwi do dalszych badań, bo kiedy znam jakiś genom w całości, wyobraźcie sobie wszystkie elementy, które znajdują się w danym wirusie, to pozwala nam potem badać lepiej białka i badać wszystkie te cechy, które te białka konstruują. W ten sposób możemy rozwijać kolejne leki, możemy badać szczepionki, możemy tworzyć nowe nurty w nauce, więc to otwiera wiele, naprawdę wiele drzwi. Naukowcy z tego na całym świecie chętnie korzystają. Ale jak mówimy o sekwencjonowaniu, to warto też jednak przyjrzeć się temu, w jaki sposób ten wirus ewoluuje. Bo można się byłoby spodziewać, że jeśli pojawi się jakiś nowy wirus w przyrodzie, to na pewno zaraz pojawią się nowe mutacje, a jak nowe mutacje, to szkoda dla ogółu.
Dokładnie, można by było tak się spodziewać, jednak w tym przypadku zauważono, że ten koronawirus także mutuje, dlatego że mamy do czynienia z kilkoma tak naprawdę już odmianami tego szczepu koronawirusa, to znaczy w Chinach mamy odmianę L, w Europie odmianę G. I tak się okazuje, ta już teraz nowsza odmiana, można powiedzieć, że choroba COVID powodowana właśnie przez wirusa SARS-CoV-2 jest mniej śmiertelna, czyli ten wirus jest mniej śmiertelny, ale bardziej zaraźliwy.
Tak, czyli ta ekspansja jest większa, my to widzimy na mapach ogólnych, że ten wirus się rzeczywiście szybciej rozpowszechnia w różnych krajach, przede wszystkim w krajach Europy, bo to nas najbardziej dotyczy, ale nie wpływa znacząco na pogorszenie się stanu zdrowia pacjentów, więc to jest dobra wiadomość i to jest ogólnie też dobra wiadomość, że my póki co wyróżniamy tylko 6 szczepów, że nie ma dramatycznych odmian w tym, jak one wyglądają. To jest dla nas duży plus, przynajmniej na razie, więc warto o tym pamiętać. Natomiast jeśli spotkacie się kiedykolwiek z różnymi odmianami i z nazwami literowymi też, bo często pojawiają się jakieś literki i cyferki w środku. To dotyczy zmiany w konkretnej sekwencji w genach wirusa i dotyczy zmian poszczególnych aminokwasów, czyli aminokwasów, które potem przekładają się na konstrukcję białek i dochodzi do punktowej zmiany. I ta punktowa zmiana jest określana przez to, że wpisujemy literkę aminokwasu, który był w pierwotnej wersji, potem wpisujemy ten numer, konkretny numer w genomie, który nas interesuje i następnie literkę tego aminokwasu, który zostaje w to miejsce wpisany. Więc jeśli taką kombinację gdzieś w internecie znajdziecie, to możecie łatwo znaleźć w legendzie aminokwasowej, co to oznacza i jakie to może odnieść skutki. Ale plusem zostawiamy was z tą wiadomością póki co jest to, że nie ma dramatu w genetyce, bo te szczepy zostają z nami na razie w takiej kombinacji i póki co nic złego nam nie wróżą. Ale co będzie się działo tej zimy, no to powiemy wam dopiero za jakiś czas.
Włącz się na 916.fm.
Słuchacie na synapsach i ciąg dalszych historii o SARS-CoV-2 i o COVID-zie. Teraz zajrzymy do najnowszych informacji ze świata naukowych i do publikacji, jakie się ukazały w ostatnim czasie, bo okazuje się, że za ciężki przebieg COVID-19 mogą być odpowiedzialne wrodzone defekty odpowiedzi immunologicznej, szczególnie te dotyczące interferonu typu pierwszego. Wskazują na to badania Międzynarodowego Zespołu z udziałem polskich naukowców, także m.in. z Poznania, a pierwsze wyniki ukazały się już w bardzo prestiżowym czasopiśmie Science. Teraz troszkę może warto wspomnieć o tym, w ogóle opisując nasz układ immunologiczny, jak to jest z nami.
Dokładnie. Interferony są elementem wrodzonej odporności, czyli one tak naprawdę zaczynają działać, są na takim pierwszym tym polu walki z wirusem, kiedy nasz układ odpornościowy włącza się i zanim jeszcze ten nasz układ wytworzy przeciwciała. Co ciekawe też, dodatkowe badania wykazały, że w przypadku ludzi młodych, którzy jak wiemy chorują troszeczkę słabiej niż osoby starsze, to znaczy nie mają takich ostrych stanów chorobowych, to właśnie u tych osób młodych mamy do czynienia z bardziej intensywną odpowiedzią wrodzoną naszego układu immunologicznego. Ta odpowiedź jest taka dosyć szybka, dosyć mocna i nie wymaga zaangażowania przeciwciał, jednak w tym przypadku nie tworzy się pamięć immunologiczna, dlatego też niestety osoby młodsze są bardziej narażone na to, że mogą zachorować po raz drugi. Natomiast natomiast u osób starszych ta odporność wrodzona, ta taka pierwotna siła, pierwotne uderzenie ze strony naszego układu immunologicznego jest troszeczkę słabsze, dlatego też w tym przypadku już dochodzą do głosu limfocyty T i przeciwciała i ten przebieg choroby jest troszeczkę bardziej ostry. Jednak wytwarza się ta pamięć immunologiczna, co sprawia, że mogą one później nie być tak podatne na kolejne zachorowania.
A jeśli chodzi o tą pierwotną wersję, o te interferony, to tutaj warto też dodać, że naukowcy upatrują tak naprawdę dwóch przyczyn w tym, dlaczego ta reakcja może być taka u ludzi. Pierwsza jest taka, że może istnieć jakiś defekt genetyczny w produkcji tych interferonów, czyli one nie reagują i nie ma tej pierwszej fali reakcji naszego organizmu na kontakt z koronawirusem, co skutkuje w efekcie poważniejszymi trudnościami w dalszym przebiegu. Ale drugą opcją jest to, że my możemy wytwarzać autoprzeciwciała. I to się zdarza w przypadku różnych schorzeń autoimmunologicznych, że nasz organizm reaguje w sposób taki niespodziewany czasem i my sami nie możemy się spodziewać, co tam nasze komórki mogą w środku wykombinować. I w ten sposób te autoprzeciwciała atakują nasz organizm od wewnątrz, też nie pozwalając na to, żeby ten interferon się z kolei dobrze uwalniał. Jak mówimy o interferonie, to też warto tutaj dodać, to jest dobry cel w kontekście tworzenia leków i zastosowań tego leku, bo wiemy, że my interferon możemy stosować w leczeniu i w ten sposób, jeśli my odkryjemy u kogoś taką skłonność, że ten interferon u niego w sposób naturalny nie działa dobrze, to w ten sposób możemy go wesprzeć jakimiś medykamentami z zewnątrz. Ale tutaj też pojawia się problem panów, bo naukowcy z kolei upatrują, że problem z ekspresją tego może dotyczyć chromosomu X. A jak wiemy, Marta, co to z tymi chromosomami X jest?
Jak wiemy, kobiety posiadają dwa chromosomy X i nawet wiadomo już z badań, które teraz prowadzono w trakcie epidemii, no niestety mężczyźni właśnie częściej chorują na COVID niż kobiety.
Częściej chorują, dlatego że u kobiet, jeśli mamy dwa chromosomy X, następuje rekompensata tego, co dzieje się na tym drugim chromosomie. A jeśli mężczyźni mają tylko jeden chromosom X i drugi chromosom Y, to niestety wszystko złe, co się wydarzy na tym chromosomie X, z nimi zostaje na dłużej. Także to jest kwestia interferonów, ale do tego dochodzi też inny gen. Gen, o którym opowiem wam za chwilę, żeby was nie przytłaczać.
91,6. Akademickie Radio Luz.
Wspomniałyśmy już z Martą, że to panowie są trochę pod kreską, jeśli chodzi o koronawirusa, bo upatruje się, że dużo może być ukryte jednak w chromosomie X, jeśli chodzi o nasze geny i o to, jak możemy je kojarzyć z koronawirusem. A wiemy, że panowie w swoim komplecie genetycznym posiadają tylko jeden chromosom X, a do kompletu mają chromosom Y, który, jak wiemy, genetycznie niezbyt wiele informacji interesujących nam niesie. Ale już wracając do tematu jeszcze genów, które mogą nas tutaj interesować, to na pewno jednym z nich, i to takim całkiem aktywnym tutaj, też w naszym kontekście polskim, jest gen AC2, który nam odpowiada za regulację receptorów. I to receptorów, które znajdują się w różnych miejscach naszego ciała, o tym za chwilę, ale te receptory na nasze nieszczęście bardzo łatwo wchodzą w kontakt z białkami koronawirusa, dosłownie z tą jego koroną i w ten sposób bardzo łatwo się łączą. Ale gdzie te receptory się znajdują u nas?
No właśnie, te receptory znajdują się u nas niestety w naczyniach krwionośnych, w płucach, także w sercu, dlatego też tam występuje zwiększona ekspresja tego AC2. I przez to związane są różnego rodzaju powikłania, jeżeli chodzi o płuca czy o serce, właśnie po przechorowaniu COVID-u. Niedawno widziałam właśnie taki artykuł, w którym były przedstawione płuca młodej dziewczyny właśnie po przechorowaniu COVID-u i wyglądały one dosłownie jak sitko. Ale no niestety nie możemy powiedzieć, czy ta dziewczyna wcześniej nie miała jakichś innych chorób, tak zwanych chorób współtowarzyszących.
Tak, albo predyspozycji, bo często nie zdajemy sobie z tego sprawy, a to wychodzi gdzieś dopiero przy takim kontakcie.
Dokładnie, ale jeszcze to wszystko jest w trakcie badań i tak naprawdę ten wirus jest dosyć młody, badania są również dosyć świeże i niestety nie możemy jeszcze tak do końca powiedzieć, jakie są konsekwencje związane z przechorowaniem choroby wywoływanej koronawirusem.
Tak, bo do tego potrzebujemy dłuższej perspektywy czasu, nawet nie kilku, a kilkunastu albo kilkudziesięciu lat, więc na to będziemy musieli trochę poczekać, ale jeszcze wspominając tutaj o AC2, to ono jest w rzeczywistości skorelowane też z wyższym poziomem testosteronu niestety. A że panowie mają wyższy poziom testosteronu w swojej krwi, no to niestety przykro nam, mi i Marcie z tego powodu, panowie, ale jesteście przez to bardziej narażeni na zakażenie.
Naprawdę nam przykro.
Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91,6 FM.
Słuchacie też na synapsach. Jak już mówimy o koronawirusie, to nie możemy sobie z Martą pozwolić na to, żeby pominąć najświeższy news, który praktycznie pojawił się w tym temacie, czyli news dotyczący naszych dawnych przodków, przodków neandertalskich, ale też jak najbardziej możemy ich nazywać ludźmi neandertalskimi, bo to były społeczności rzeczywiście bardzo wysoce kulturalnie rozwinięte, metabolicznie i genetycznie też, jak się okazuje, bo niektóre geny możemy po nich odziedziczać i możemy odziedziczać także takie geny, skupiska przynajmniej, nie znamy konkretnych przykładów, ale takie klastry, czyli takie połączenia, które mogą sprawiać, że będziemy mieć większą tendencję do tego, żeby chorować na COVID poważniej, bo tu nie chodzi o to, czy w ogóle zachorujemy, czy nie, bo tutaj spekulacje są różne, ale po prostu możemy mieć tendencję do tego, żeby mieć jednak poważniejsze skutki. Dlaczego tak jest?
Te geny neandertalczyków nie zawsze właśnie, tak jak tutaj Martyna wspomniała, nie zawsze dają nam coś dobrego. Też w tym przypadku mamy do czynienia z tym, że zachorowanie na koronawirusa właśnie może się wiązać z takim bardziej zaostrzonym przebiegiem choroby.
Tak, ale jest też tendencja ewidentna, bo zaznacza się to w różnych populacjach. I na przykład mamy populację azjatycką i populację europejską.
Dokładnie, w tej populacji azjatyckiej akurat ta skłonność dokładnie jest. Dotyczy 50% populacji, a na przykład już w Europie dotyczy to około 16% populacji.
Badania były prowadzone i w Niemczech, i w Szwecji. Szwedzi przyznają się, że jak odkryli, porównali sobie te neandertalskie geny z tym, co mamy teraz, to powiedzieli, że no spadli z krzesła, bo to takie odkrycie dosyć nieoczekiwane. Na pewno nie można tego jednoznacznie odnosić, bo to nie jest też tak, że mamy jeden konkretny gen i teraz, o uwaga, będziemy tylko na niego polować i tylko jego szukać. Natomiast pewna tendencja jest, bo tak jak wspomniałyśmy, w Azji ten współczynnik jest wyższy i na przykład potomkowie, którzy żyją w Wielkiej Brytanii, oni wykazują większe skłonności do tego, żeby na tę chorobę po prostu ciężej ją przechodzić. Także no cóż, moi drodzy, neandertalczycy dali nam dobre i złe rzeczy w swoich genach. Jak to wszystko się rozwinie, to też jest dobre pytanie, bo do tego dochodzą też wszelkie krzyżówki, które pojawiły się po drodze pomiędzy nami, pomiędzy człowiekiem rozumnym, a człowiekiem neandertalskim. I to też pewnie jeszcze będziemy odkrywać, ale to...
Tak, jeszcze dokładnie też nie znamy tego regionu, ale takim podejrzanym jest najbardziej region chromosomu trzeciego, więc też warto się przyglądać różnym badaniom związanym z tym chromosomem.
Czyli pamiętajcie, chromosom X w kontekście porównania kobiet i mężczyzn i chromosom trzeci, o nim na pewno dużo poczytacie, jeśli chodzi o koronawirusa.
Słuchacie Akademickiego Radia Luz. Włącz się na 91,6 FM.
Było dużo o testach, o diagnostyce koronawirusa. Były informacje, które pomagają nam odkryć, jakie geny mogą być jakimś wskazówką do tego, czy możemy zachorować i jak mocno możemy na tego koronawirusa zachorować. Ale pojawia się też najnowsza informacja dotycząca tego, że istnieje pewien mężczyzna, całkiem młody, który ponownie zachorował na COVID właśnie.
Dokładnie. Dotyczy to 25-latka ze Stanów Zjednoczonych. Pierwsze jego zachorowanie miało miejsce bodajże w kwietniu. Wtedy to zachorowanie miało charakter łagodny. Mężczyzna ten przechorował ten okres w domu, następnie wyszedł jego wynik ujemny i niedawno, po pewnym okresie czasu, okazało się, że zachorował ponownie, ale tym razem było to zachorowanie znacznie cięższe niż ten pierwszy przypadek, to znaczy już musiał on być hospitalizowany.
Tak, to jest wskazówka dla wszystkich ludzi młodych, żeby jednak na siebie uważać, bo ta odpowiedź immunologiczna dosyć mocna na początku może nam przynieść niezbyt dobre skutki przy kolejnych podejściach do walki z koronawirusem, także polecamy wam tę uwagę na przyszłość i polecamy wam też w kontekście przygotowywania szczepionki, bo okazuje się, że te przeciwciała, które my wytwarzamy, mogą jednak trwać krótko, więc być może szczepionka, która powstanie, będzie musiała być po prostu rotacyjnie z roku na rok powtarzana dla wszystkich tych pacjentów, którzy będą wymagać zaszczepienia. To tyle w tym programie. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za uwagę. Byłyśmy z wami w duecie
Marta Gil,
Martyna Dziakowicz i Ola Grzebalska, która pomogła nam tę audycję zrealizować. Dzięki wam bardzo i słyszymy się już w sobotę na synapsach. Bądźcie z nami.